Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejny sobotni wieczór, w kolejnym spotkaniu z psalmami. Zapraszam od razu do tekstu. Nie traćmy czasu, tylko usiądźmy z tymi cudownymi słowami z Księgi Psalmów. Dzisiaj psalm 83. Proszę, otwórzcie Pismo Święte, jeśli tylko je macie gdzieś przy sobie i razem się tym tekstem pomódlmy. Jeśli nie macie, to po prostu posłuchajcie wspólnie tymi słowami. Zanieśmy modlitwę. Brzmi on następująco. Pieśń, psalm asafowy. O Boże, nie trwaj w milczeniu, nie milcz i nie spoczywaj, Boże, bo oto burzą się Twoi wrogowie i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą. Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi, zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz. Pójdźcie, mówią, wytraćmy ich spośród narodów, by więcej nie wspominano imienia Izraela. Zaiste zmawiają się jednomyślnie i przeciw Tobie zawierają przymierze. Namioty Edomu z Izmaelitami, Moab i Hagryci, Gebal Ammon i Amalek, kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru. Także Asyryjczycy połączyli się z nimi, dla synów Lota stali się ramieniem. Uczyń im jak Madianitom i Siserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon, którzy polegli pod Endor, stali się nawozem dla ziemi. Z ich książętami postąp jak z Orebem, jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną, z wszystkimi ich przywódcami, którzy mówili: zagarnijmy dla siebie kraj Boga. O Boże mój, uczyń ich podobnymi do źdźbeł ostu, do plew gnanych wichurą. Jak ogień pożera lasy, jak pożoga wypala góry, tak ich ścigaj Twoją nawałnicą i burzą Twoją wpraw ich w zmieszanie. Okryj hańbą ich oblicze, aby szukali imienia Twego, Panie. Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze, niech będą pohańbieni i zginą. Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś najwyższy nad całą ziemią. Moi drodzy, muszę Wam się przyznać, że jestem totalnie zauroczony tym psalmem. Że chociaż w takiej pierwszej warstwie on się wydaje dosyć trudny, wręcz taki może nawet wrogi, taki związany z pewnym starotestamentalnym obrazem Pana Boga, tak przynajmniej zazwyczaj mówimy, to jest w nim kilka rzeczy absolutnie ujmujących. Ten mój dzisiejszy komentarz nie będzie chyba jakąś taką dosyć jasną interpretacją, tylko chciałbym Wam pokazać kilka intuicji, kilka takich ścieżek, które jak sobie ten psalm czytam, to no, pokazują mi coś niezwykłego o Panu Bogu i też o sposobie Jego działania, o sposobie Jego kochania, o sposobie też Jego bycia z tymi, którzy Go nienawidzą. Koniec pozoru mogłoby się wydawać, że jest to kolejny psalm, gdzie psalmista, czy też cały naród, bo trochę się jakby wypowiada w imieniu całego narodu, jest znowu w jakiejś strasznej sytuacji. No, ile to już takich psalmów mieliśmy, gdzie znowu się wszyscy rzucili na nich, gdzie znowu dzieją mu się straszne rzeczy, wszyscy przeciwko nim spiskują i się zmawiają przeciwko tym, których no, Pan Bóg wybrał. Wszyscy robią im krzywdę, oni wołają do Pana Boga o pomoc, o sprawiedliwość, o pomstę. I tak jak mówiłem w takim pierwszym odczytaniu, mogłoby się wręcz wydawać, że ten psalm jest taki dosyć no, mocny. Jest to taka prośba dziwna, w takim sensie modlitwa, której chyba, przypuszczam, nie bardzo lubimy. Modlitwa, która prosi o ukaranie wrogów, która prosi o to, żeby Pan Bóg się na nich zemścił, żeby, no właśnie, stali ich na proch, żeby się stali, bardzo ładne są te określenia, jak źdźbła ostu, jak plewy gnane wichurą, żeby spuścił ogień, żeby pożoga wypaliła góry w ich krajach i tak dalej, i tak dalej. I kochani, to w ogóle wszystko jest prawda. To w ogóle wszystko jest absolutnie piękne. Tylko chciałbym, żebyście zobaczyli to w pewnym kluczu. Pierwszy klucz. Zauważcie, że psalmista utożsamia jakby swój naród, siebie, z Panem Bogiem. Zauważcie, że psalmista pisze, bo oto burzą się Twoi wrogowie. I potem opisuje wszystkie jakby no złe rzeczy, które ci ludzie czynią Izraelowi. Czyli jak to Twoi? Przecież oni nie czynią tych rzeczy Bogu, tylko czynią te rzeczy Izraelowi, a nie Panu Bogu. Otóż, moi drodzy, to jest strasznie ważny wątek. On pokazuje taką absolutnie jasność w psalmiście, który wie, że tam, gdzie ktoś występuje przeciwko jego ludowi, ktoś występuje przeciwko ludziom dobrym, ktoś występuje przeciwko tym, którzy Panu Bogu chcą być wierni, to to jest de facto występowanie przeciwko Bogu. W sensie Bóg się tak utożsamia ze swoimi dziećmi, ze swoim ludem, że coś wyrządzone tym ludziom jest krzywdą wyrządzoną Bogu. To jest taka pierwsza intuicja pokazująca, jak ten Pan Bóg jest bardzo blisko ludzi, jak ten Pan Bóg jest bardzo blisko wszystkich skrzywdzonych. My często takie pytanie sobie się zadajemy, jak się dzieją różne krzywdy na świecie i sobie mówimy, gdzie Pan Bóg jest. Na przykład, kiedy nam jakaś krzywda się dzieje i mówimy sobie, gdzie był Pan Bóg, dlaczego Go wtedy ze mną nie było. Ten psalm pokazuje taką bardzo piękną rzecz. On był no właśnie tam, gdzie ty jesteś. Że krzywda wyrządzona tobie była krzywdą wyrządzoną Bogu. Że to, co też my robimy na przykład innym ludziom, to nie tylko im robimy, tylko również Bogu. Kochani, stąd się potem wzięło oczywiście to Pana Jezusowe mówienie, że jeżeli kogoś tam odwiedzimy w więzieniu, nakarmimy, napoimy, przyodziejemy, to to wszystko Jemu uczyniliśmy. Że jeśli komuś podamy kubek wody do picia, to Jemu to wszystko zrobiliśmy. On się tak utożsamia ze swoimi dziećmi. Ale teraz, kochani, spójrzmy jeszcze dalej, bo to jest tylko taka pierwsza intuicja. Jakaś druga. Zobaczcie w tym psalmie, w tej środkowej części, tak od wersetu mniej więcej 7, no bardzo daleko, aż do jakiegoś 12 tak naprawdę, są wymienione różnego rodzaju narody, przywódcy, sytuacje. Gdybyście uważnie się im przyjrzeli, to oczywiście trzeba by trochę czasu spędzić w takim przegrzebywaniu Biblii, to tam są wymienione po prostu wszystkie różne bezeceństwa, wszystkie narody, które czyniły zło, ludzie, którzy od Pana Boga odchodzili, którzy krzywdzili Izrael, którzy wyrządzali jakieś zła narodowi wybranemu. No generalnie wszystko, co najgorsze, niedobre, bezbożne, grzeszne i tak dalej. I kochani, taka jedna rzecz, taka intuicja, ona może wprost tego samo nie wynika, ale słyszałem to od pewnej bliskiej mi osoby, która uważam ma genialną myśl na ten temat. Mianowicie, dlaczego oni są to wszyscy wymienieni? Czemu jakby psalmista wymienia z imienia te wszystkie narody, tych wszystkich ludzi? Czemu to zło tak przywołuje bardzo konkretnie? Też można by to pytanie trochę rozszerzyć w takim kluczu. Dlaczego na przykład w Biblii są opowieści o tych różnych strasznych rzeczach? Czemu to wszystko zostało przekazane? Czemu, kiedy ludzie czynili jakieś straszne zło, jakby po co to przekazywać dalej? No przecież chyba nie tylko z takiego prostego powodu ku przestrodze, w takim sensie, żebyśmy tak nie robili. Otóż ktoś mi powiedział, uważam, że to cudowna intuicja, że przecież Biblia jest księgą życia. Wszyscy, którzy są w niej zapisani, są w jakiś sposób włączeni w życie, w drzewo życia, które jest w tej księdze. I może te wszystkie imiona są wymawiane po to, żeby je zaszczepić w życiu, że mimo, że one są tak złe, że często za nimi stoją źli ludzie, złe narody, złe sytuacje, to jakby Biblia chce im przekazać trochę życia. I to sobie można tak przełożyć, kochani, na taką intuicję pewnej modlitwy, kiedy się modlimy za wrogów, kiedy się modlimy w sytuacjach, gdzie ktoś nam czyni krzywdę. Wymawianie ich imion na modlitwie, oczywiście można te imiona wymawiać z nienawiścią, można te imiona wymawiać z absolutną chęcią, nie wiem, zła dla nich. To oczywiście, że nie o to chodzi. Ale wymawianie tych imion na modlitwie, czyli wkładanie tych imion w Boże ręce, w Bożą obecność, to może być jedna z najpiękniejszych modlitw. I ja przyznam szczerze, że kiedy sobie to czytam, to jakby jestem bardzo ujęty tym, kiedy psalmista sobie myśli, nie wiem, o Moabitach, o Hegrytach, o Gebalu, Ammonie, Amaleku. Ma oczywiście w oczach konkretne sytuacje jego narody i mówi, Boże, weź to w ręce, weź to w ręce. Zanurz ich w Twoim miłosierdziu, zanurz ich w Twoim byciu. Jak to się jeszcze dzieje? Zobaczcie, on szepta te imiona jakby na modlitwie Panu Bogu tych ludzi. Ale o co też prosi? Prosi o to, żeby oni wyszeptali imię Boga. Nie, to się jakoś tak układa w taką pewną całość. Zobaczcie, on tam, kiedy mówi w tej ostatniej części o tym, żeby tam Bóg z tą swoją nawałnicą, ogniem, pożogą to wszystko zrobił, to kończy to takim wezwaniem, aby szukali imienia Twego, Panie. To znaczy szukali imienia, czyli aby doszli do czegoś takiego, żeby zaczęli wołać imienia Pańskiego. Okryj hańbą ich oblicze, czyli żeby zobaczyli, jakie zło w nich jest i żeby zobaczyli, że jest tylko jeden ratunek przed tym złem. Kochani, ja to znam, dlatego że ja kiedy doświadczam swojego zła, w sensie kiedy widzę, jak ja jestem zły, kiedy widzę moje własne grzechy, moje niedociągnięcia, moje różne porażki, i kiedy też widzę swoją własną bezbronność względem tego, w sensie, że ja nie umiem nic z tym zrobić, nie umiem tego naprawiać, to pozostaje mi tylko jedno, wołam: Jezus, lituj się, Jezus, lituj się. Czyli robię dokładnie to, szukam imienia Pańskiego w tej mojej hańbie. I zauważcie, w takim kluczu cały ten ostatni pasus, od 14 wersetu, kiedy on tam właśnie prosi o te wichury, o te ognie, o te pożogi, to mówi: doprowadź ich, Boże, do tego, żeby zobaczyli, jak są właśnie spustoszeni, wypaleni, zhańbieni, żeby w końcu zawołali tam Twojego imienia. Czyli de facto zauważcie, to wymienianie tych wszystkich imion, to wymienianie tych wszystkich narodów nie polega na tym, że on mówi: niech ich wszystkich po prostu szlak trafi, tylko on mówi: wszystkich tych, których Ci tu, Panie Boże, wkładam w ręce, proszę Cię, niech oni Cię znajdą. I kochani, to jest jedyna postawa względem tych, którzy czynią zło, którzy czynią nam krzywdę, którzy wyrządzają jakieś różne cierpienia w tym świecie, którzy sprowadzają na ludzi nieszczęścia i tak dalej. To nie chodzi oczywiście o niewidzenie tego, co się dzieje. Nie, zauważcie, psalmista bardzo jasno mówi: oni muszą zobaczyć to, co robią, ale skutkiem tego ma być to, że oni zawołają Twojego imienia. Dla mnie to jest taki psalm, kochani, takich szeptanych imion. W sensie psalmista szepta imiona tych, którzy są źli, i prosi: niech oni wyszeptają Twoje imię, Panie, bo to imię ich ocali. Bo Ty jesteś też z nimi tak samo, jak jesteś z nami. Tak jak się utożsamiasz z każdym Twoim dzieckiem. Kochani, wiem, to może jest jakoś nieskładne, może to nie układa się w jakąś taką jasną myśl, ale dla mnie jakaś jest piękna intuicja w tym, w takim jakby w imionach złych, w imionach dobrych, w imionach bożych, które szeptane wszystko wkładają w Bożą obecność, prosząc, żeby każdy Boga spotkał. Pomyślcie o tym. Może was to jakoś do czegoś natchnie, może was to do czegoś poprowadzi. Bo mnie to bardzo... Myślę oczywiście u mnie o konkretnych sytuacjach. Tak jak ten psalmista to wymienia te narody, te sytuacje i tak dalej. Ja też myślę o konkretnych ludziach, którzy, nie wiem, ostatnio wyrządzili mi krzywdę. O ludziach, którzy mówią o mnie coś. O ludziach, którzy stawiają mnie w różnych sytuacjach. I rodzą się we mnie bardzo przeróżne uczucia i emocje względem nich. Często bardzo złe i negatywne. I ten psalm mówi: wymieniaj ich imiona przed Bogiem i proś, żeby oni zaczęli szukać imienia Pana. Bardzo, bardzo mnie ten psalm porusza. Kochani, módlmy się tym psalmem, bo jest w nim naprawdę coś niezwykłego. Pomódlmy się na koniec. Dobry Ojcze, dzisiaj po prostu chcę w tej modlitwie na koniec oddać Ci imię każdego, kto teraz słucha tego komentarza, i też imię każdego, o kim ten ktoś myśli, różnych naszych wrogów, nieprzyjaciół, tych, którzy nam czynią krzywdę. Oddaję te wszystkie imiona w Twoje ręce. Oddaję te wszystkie imiona, które ja znam w moim życiu, które trzeba oddać w Twoje ręce. I proszę Cię, okryń hańbą ich oblicze, żeby zobaczyli, gdzie są i kim są, i aby tam w tym szukali Twojego imienia, Panie, aby wyszeptali to imię. Amen. Tyle, moi drodzy. Dajcie swoje czoła do błogosławieństwa. Niech Cię strzeże, umacnia, prowadzi i napełnia swoją miłością Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy, dobrego czasu. Mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem. Miejcie się najlepiej.